Miłośnik, znawca Gdyni, Sławomir Kitowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Orłowa i do domku Żeromskiego w tej chwili tak się poniekąd przeniesiemy troszeczkę.
Tak, bo rzeczywiście w ostatnim tygodniu mieliśmy bardzo ciekawe dwa spotkania. Jedno z nich wcześniejsze właśnie nawiązuje treścią do tego, co słuchaliśmy przed chwilką, znaczy niedawno, jak Wojtek Suleciński tutaj prowadził rozmowę o przestępczości powojennej, a to nasze spotkanie w Domku Żeromskiego dotyczyło przestępczości między innymi przedwojennej, a szczególnie raportów sytuacyjnych starosty Grodzkiego, czyli tego, co obserwował w bardzo szerokim zakresie, bo i całej sytuacji ogólnej w Gdyni, młode miasto, pierwsze właściwie 3 lata, bo to 29 rok. No i co się działo, cała sytuacja polityczna, związki zawodowe, które w bardzo takim szerokim zakresie powstawały, były aktywne, organizacje społeczne, sekty religijne, wszystko to jest opisane rzeczywiście, nawet sobie nie zdawałem sprawy, jak czujne były władze na sytuację, bo dzisiaj się wszystko wydaje takie oczywiste, prawda? Ale to była specjalny czas.
A co się najbardziej dawało we znaki starości, a poniekąd tym, którzy śledzili tych, którzy rozrabiali, tam kontrolowali?
Mieli bardzo wielu agentów, takich donosicieli, szpiegów lokalnych, znaczy wkręcali się we wszystkie możliwe organizacje, żeby donosić o ewentualnych zagrożeniach, no, takich i politycznych, ale są też banalne sprawozdania dotyczące włamań, kradzieży, bójek, właściwie każda bójka tu jest opisana.
Samochodów jeszcze nie kradli wtedy, pewnie było za mało tych samochodów.
Jeszcze za mało, natomiast te bójki są opisane w lokalach, o których nawet nie słyszeliśmy. No, Cafe London na przykład była taka, nie wiem, restauracja chyba. W Cafe London zraniony w czoło butelką od piwa został marynarz norweski Daniel Hansen. Dnia 18 bieżącego do restauracji pod dębem Jakuba Wojewskiego przybyli pijani monterzy, żądając wódki. Gdy im odmówiono, wszczęli bójkę, w czasie której usunięto ich z lokalu. Obydwaj monterzy z bójki wyszli silnie pokaleczeni, otrzymując kilka ran ciętych w głowę. I tak dalej, i tak dalej. Jest tam dosyć takich i szczegółach dla mnie cennych, ponieważ te nazwy lokali przy okazji pojawiają się też notatki, w jakich dniach otwierano uroczyście jakiś tam lokal albo jakiś obiekt, więc summa summarum można z tych raportów znaleźć bardzo wiele takich informacji potrzebnych, przede wszystkim źródłowych, to jest najważniejsze, potrzebnych do analizy historycznej kolejnych spraw związanych z Gdynią. Sam starosta, czyli starosta, który zasłynął, właściwie od jego nazwiska powstała nazwa pierwszego jakby prototypu bulwaru nadmorskiego, czyli Władysław Staniszewski, czyli ta słynna ścieżka Staniszewskiego, która regulowała stok Kamiennej Góry. On tym zasłynął, bo w 26 roku faktycznie, jak powstawał pierwszy bulwar w Gdyni, to ta ścieżka była tym prototypem. Później już wiemy, że w 30 roku powstał bulwar betonowy.
A były jakieś nielegalne jaskinie hazardu, że tak powiem, no, panny, damy lekkich obyczajów, i to też zostało tam odnotowane przez starostę?
Oczywiście. Wszystkie wypadki nielegalnego nierządu zostały odnotowane.
Był legalny także.
Tak, czy się dowiedzieliśmy, że był legalny. Nielegalny nierząd naprawdę w zaskakujących miejscach się odbywał. Więc to jest bardzo poważna książka. Natomiast jak się czyta między wierszami, albo dokładnie się czyta i kojarzy, to naprawdę to jest materiał, z którego może powstać kolejnych kilka książek opisujących to życie od zupełnie innej strony niż je znamy. No i na ten temat w domku rozmawialiśmy z autorami, czyli właściwie z tymi dżentelmenami, którzy przygotowali tą książkę, czyli z Jarosławem Drozdem i Krzysztofem Halimoniukiem. Obaj są historykami i archiwistami i pracują naukowo. I to jest książka tak porządnie przygotowana, po prostu przepisywane ręcznie te sprawozdania. One są w takim stanie, że się w końcu utlenią. Więc jest to absolutnie cenna rzecz i to jest pierwszy tom. Będą kolejne w kolejnych latach. Więc
może też powstanie jakiś kryminał o Gdyni, taki oparty na przykład na tym, co tam będzie można znaleźć, bo to przecież dla pisarzy też gratka.
No właśnie. Niech nie wymyślają,
a
tylko sięgają.
A kryminałów przecież nie mogą, że tak powiem, nadążyć za tymi kryminałami, a przecież nie samą skandynawską literaturą dotyczącą tego przedmiotu się żyje.
No właśnie, ale też w tej książce jest dużo faktów takich związanych z, na przykład z emigracją, czyli kto przypływał, ile osób przypływało, na jakich statkach, dokąd, albo w drugą stronę, kto wypływał, dokąd wypływał, jakie ilości. No to są nawet z takich suchych notatek, to już się da zrobić jakąś sensowną statystykę. A dzisiaj pielęgnujemy tematy emigracji w naszym Muzeum Gdyńskim. Także warto przychodzić, zachęcam na te nasze spotkania w domku Żeromskiego. Od tego on jest, żeby było miejsce do swobodnej wymiany myśli. I ta druga okazja dotyczyła...
Z pieśnią na ustach.
Z pieśnią, no tak, z pieśnią na ustach. No na Facebooku w tej chwili krąży bardzo dużo relacji z tego spotkania drugiego, czyli z recitalu Małgosi Kurmin i wernisażu jej córki Vanessy, gdzie spotkaliśmy się niedawno, w niedzielę, i Małgosia przedstawiła swoją jakby drogę artystyczną i przy okazji wykonała kilka piosenek. No przyszli goście świetni, byli soliści Teatru Muzycznego, więc mieliśmy okazję spotkać się po latach w takim gronie przyjaciół. Ania Daukrza, słynna Fantyna w Les Misérables, Piotr Gulbierz, no, pan Thénardier w Les Misérables za czasów Jerzego Gruzy i z reżyserii Korwina, jednocześnie w roli Scrooge'a. Daniel Saulski, no, postać związana z Teatrem Muzycznym od wielu lat, jeszcze oczywiście też z czasów Jerzego Gruzy. No i to nazwisko reżysera się przewijało właściwie cały czas podczas tego spotkania, ponieważ akurat ta impreza, tą imprezę zorganizowaliśmy w przeddzień urodzin pana Jerzego. No i cała ta grupa, która dysponuje świetnymi warunkami głosowymi, zaśpiewaliśmy, zadzwoniłem do reżysera do Warszawy. Zaskoczony był, bo to w przeddzień urodzin i wszyscy śpiewaliśmy mu gromko 100 lat. Także taka miła atmosfera. No oczywiście na spotkaniu były też i wspomnienia o Teatrze Muzycznym z tamtych lat, ponieważ część z osób już nie pracuje w swoim zawodzie. No bo to tak wygląda. My nie jesteśmy metropolią w sensie takiego rozumienia tego słowa, jak się to rozumie na Zachodzie. Czyli, krótko mówiąc, muzykale powstają, urodzą się w metropoliach i tam osiągają swoje właściwe rozmiary czy sukcesy frekwencyjne.
Ale teraz będziemy mieli poniekąd chyba i sukces frekwencyjny i dzieło godne, czyli Piotruś Pan, pierwszy tutaj u nas w technologii 3D.
No właśnie, także fantastycznie, że teraz jakby wraca ta sytuacja, która kiedyś była, że to niekoniecznie musimy my jeździć do Warszawy, niech Warszawa przyjeżdża do nas.
Janusz Józefowicz mówił, że i Chińczycy przyjeżdżają do nas, żeby szybko zobaczyć i zakontraktować.
Aha, no tak, no to rzeczywiście. Tu trzeba podkreślić jakość Teatru Muzycznego, tak? Ta, która z pokolenia na pokolenie jest pielęgnowana, pokolenia teatralnego oczywiście, Co, przecież co roku mamy nowych
Studium Babruszkowej kształci co roku, wypuszcza tak, absolwentów.
W tym roku na jesieni będzie 50 lat tego studium. To jest w ogóle coś niewyobrażalnego. No i co roku ci ludzie zasilają, ci artyści zasilają scenę.
To
ale
ktoś się musi posunąć, tak mają ustąpić miejsce.
No właśnie o to chodzi. Także, ale to ma swoje też oczywiście plusy takie, że w tych nawet epizodach występują znakomici artyści i te epizody bardzo często, sam zaobserwowałem, w kilku przypadkach są znacznie lepsze niż amerykańskie wersje na przykład w filmach. To wystarczy przypomnieć na przykład Andrzeja Śledzia, który w Chicago znacznie lepiej wykreował tę rolę niż amerykański aktor. No to coś znaczy, prawda? Czyli mamy tutaj artystów na wybitnym poziomie. Trzeba o nich dbać. Oni nie bardzo mają gdzie oprócz teatru muzycznego, bo chcą się szanować, prawda? Nie mają gdzie występować.
Chałturzyć nie chcą, jak rozumiem.
No nie chcą. W Warszawie na pewno jest łatwiej, więcej tych mediów i więcej możliwości jest. No ale to już.
A jak sobie radzą w takim razie, skoro troszeczkę trzeba było ustąpić młodszym, oddać kawałek sceny w teatrze, to czym się zajmują na co dzień?
No różnie. Prowadzą jakieś małe przedsięwzięcia, czasami artystyczne, czyli występują dla dzieci, występują w jakichś innych, pomniejszych scenach, które już nie są tak nośne i głośne jak teatr muzyczny. Zakładają też studia na przykład lektorskie, wykorzystują swoje talenty, umiejętności, ale już w inny sposób. No, takie czasy, prawda?
Udzielają prywatnych lekcji śpiewu na przykład, gdyby ktoś chciał się podkształcić?
Tak, tak, absolutnie. Także może następnym razem przygotuję jakąś listę których artystów, których można zaangażować. Najfajniejsze w tym wszystkim było to, że my się wszyscy świetnie znamy i pamiętamy, chociaż widzimy się bardzo rzadko, jednak się przyjaźnimy i tak sobie pomyślałem, że zresztą zaproponowałem na koniec tego spotkania, żeby kontynuować w Domku Żeromskiego, że może tam powstać taka sekcja, a może nawet i sekta teatralna.
Bo a propos tych sekt z raportu komisarza.
Tak, tak. To w nawiązaniu płynnym. Zresztą nawiązywać można w Orłowie do tego tematu bardzo często, bo przecież niedaleko mamy ruiny Maksima i ruiny tamtych właśnie czasów, gdzie policja współpracowała z przestępcami. A Jerzy Gruza nakręcił w 93 roku jeden z odcinków 400-latka, gdzie Darek Siastacz zagrał dżentelmena przestępcę. No, zresztą w Orłowie sporo filmów powstawało z gangsterami w tle, na przykład Sztos, prawda? Takie czasy. No i gdzieś ci gangsterzy, czy te sytuacje są utrwalone w takich realiach prawdziwych, prawda? Dzisiaj no, ten światek przestępczy trochę się przeorganizował, bardziej się zrobił.
Tak, przestępcy w białych kołnierzykach dzisiaj, można powiedzieć,
no, często są. No właśnie, prawda? Właśnie. I oni siedzą często za biurkami, prawda? Także to są straszne czasy, że taka już przechodzimy na ten ogół, że ta chciwość za pieniądzem, prawda? To jest coś, co może to już jest na inny temat rozmowa.
No właśnie, ale a propos tego po Maksimie, tego co zostało, to tam też jakieś zmiany się szykują. Czy ja domyślam się, że wy jako Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, to tam się bacznie przyglądacie temu wszystkiemu.
No przyglądamy, ale też i wnioskujemy tak. Mi się wydaje, że konstruktywnie, bo mamy w zarządzie towarzystwa osoby przygotowane do oceniania takich planów zagospodarowania, czy takich pomysłów przez urzędników wykreowanych. Mamy urbanistów, mamy architektów, mamy historyka architektury, profesorkę, panią Sołtysik, mamy inżynierów, no naprawdę, prawników, także, a jesteśmy wolontariuszami, jesteśmy czystymi społecznikami, którzy z takiej najprostszej miłości do tego miejsca, do Orłowa, starają się no, czuwać, żeby za daleko się pewne decyzje nie posunęły, typu zamiana zieleni na zabetonowane osiedle.
Z punktu widzenia takiego niedoszłego inwestora, to tak psy ogrodnika sami nie zjedzą, a drugiemu nie dadzą.
No nie, ja bym powiedział, nie, może psy ogrodnika złe słowo, bo pieski to pozytywne, ale bym powiedział, że tacy, no niech będzie strażnicy Orłowa, tak? Strażnicy Teksasu, strażnicy Orłowa. Oczywiście z uśmiechem, w cudzysłowie, bo szczerze mówiąc, niewielkie narzędzia ma dzisiaj organizacja społeczna, prawie żadnych. Możemy tylko jakby lobbować, podpowiadając jakiś inny pomysł. Przede wszystkim jesteśmy wyrazicielami życzeń czy oczekiwań mieszkańców. O to chodzi, że miasto powinno realizować to, czego mieszkańcy chcą w tym miejscu. Urzędnik jest daleko za tym biurkiem. Nie zawsze czuje puls tego miejsca, a czasami kryteria tylko pieniądza, żeby sprzedać za wszelką cenę każdy kawałek ziemi, to jest nie zawsze słuszne.
No, zwłaszcza, że jest to miejsce wyjątkowe, nie oszukujmy się, do takich miejsc.
No i tam
na
się
palcach jednej ręki, nie da się nawet zliczyć.
Tak, na tym, akurat na tej działce to się zrealizuje właśnie wizja Orłowa, taka docelowa, bo to jest taki fragment, który wspaniale może się powiązać z resztą tego parku Marysieńki, który jest obok. W tej chwili ta działka jest zakrzaczona, za taka, no po prostu nie, prawie że niewidoczna. Myślę, że dobrze byłoby ją odsłonić i pokazać potencjał, żeby też wszyscy widzieli, co to za teren jest, którego nie można sprzedać. Skoro nie można sprzedać, to trzeba przeznaczyć dla ludzi. A na pewno
nie wszystko nawet trzeba sprzedawać, prawda? Jakaś ta przestrzeń publiczna tak zwana, żeby...
No właśnie o to chodzi.
W czasach, kiedy osiedla są ogrodzone na potęgę, w czasach, kiedy słyszymy o tym, że niektórzy mówią, no jak będzie zakaz grodzenia osiedli, to lokatorom, czy mieszkańcom to się nie będzie podobało. Ale ja mogę powiedzieć tak, ale mieszkańcom tych nieogrodzonych też się nie podoba, że ci z ogrodzonych przyjeżdżają, zastawiają swoimi samochodami wszystkie miejsca na przykład.
No dokładnie. Także można naprawdę zrobić perełkę z Orłowa, ją wyszlifować, ale to tak trzeba robić razem z mieszkańcami, z nami, ze społecznikami.
No to trzymamy kciuki za to, żebyście dopilnowali, patrząc na ręce i żeby to Orłowo i to miejsce było godne tego to lokalizacji po prostu.
No wierzymy w rozsądek, że to po prostu to jest kawałek naszej ziemi wspólnej, prawda? I musimy zrobić tak, żeby nie wstydzić się jak następne pokolenia. Dzieci się mają tam bawić i w takim harmonijnym, zielonym terenie wychowywać się. To...
Na zakończenie to pytanie. Któraś z tych sekt, o których była mowa, ona była szczególnie groźna według komisarza?
No, oczywiście, bo cały czas była taka myśl, czy nie ma szpiegów niemieckich, czy nie ma, czyli ten ruch wywrotowy, który mógł rzeczywiście zagrozić nawet i sprawom gospodarczym, nie tylko politycznym. Także to było, cały czas było napięcie z tym związane.
Zapraszamy zatem do sięgnięcia po lekturę. Z pewnością nie będzie to czas zmarnowany. Lektura rzadko jest czasem zmarnowanym, ale tutaj może odsłonić wiele faktów, informacji, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia.
Zapraszam.
Sławomir Kitowski powróci we środę za tydzień.